Rozpoczynamy naszą audycję. Przy mikrofonie wita Państwa gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Tożsamość narodów słowiańskich jest tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No właśnie, jesteśmy już po pierwszej części naszego programu, po tej części telewizyjnej, w której nasi radiosłuchacze nie mieli okazji uczestniczyć ze względu na transmisję nieustannej nowenny i tam już żeśmy bardzo dużo na ten temat powiedzieli. Dlatego teraz, panie doktorze, serdecznie proszę o takie też podsumowanie, wprowadzenie w tematykę dzisiejszego naszego programu.
Tak jak ojciec zapowiedział, tematem naszych rozmów, wspólnych rozmów, bo przecież to jest audycja, w której aktywnie uczestniczą również słuchacze i to jest bardzo cenne, to nasze nocne rozmowy Polaków dzisiaj poświęcamy właśnie świadomości, tożsamości narodowej państw słowiańskich. Narodów słowiańskich, a nie tyle tożsamości Słowian, dlatego że tożsamość to jest inaczej świadomość przynależności do określonej wspólnoty. Świadomość ukształtowana wokół kultury, wspólnych losów, języka, obyczajów, wartości, także symbolów własnych, przynależnych do tej wspólnoty. A zatem mówimy raczej o tożsamości narodów słowiańskich, a nie o tożsamości Słowian. Jak wiemy, historycznie podzielonych na Słowian wschodnich, południowych i zachodnich. Owszem, można mówić o pewnej wspólnocie dziejów Słowian, podobieństwach kulturowych okresu na przykład wczesnosłowiańskiego, ale już można powiedzieć od początków kształtowania się Europy, Europy średniowiecznej, słowiańszczyzna staje się coraz bardziej pojęciem geograficznym niż wspólnotą cywilizacyjną. A zatem no, bardziej obszarem na terytorium kontynentu europejskiego, takim właśnie na przykład jak Półwysep Iberyjski, taki kompleks historyczno-geograficzny grupujący na przykład Portugalię, Hiszpanię, Katalonię, Aragonię czy Nawarrę, czy też na przykład Wielka Brytania grupująca, jak wiemy, Anglię, Wielką Walię, Irlandię, Szkocję, Skandynawia, ale oczywiście może byłoby to trochę uproszczeniem sprowadzanie tylko słowiańszczyzny w tych późniejszych dziejach do obszaru geograficznego, bo jednak te elementy pewnej wspólnotowości jednak Słowianie zachowali, a zatem powiedziałbym, że słowiańszczyzna to może taki bliższy świat tym obszarom na przykład świata germańskiego, czy też na przykład tego świata romańskiego. A zatem to są chyba te ważne właśnie obszary, które kształtowały dzieje Europy, a zatem Słowianie, obszar właśnie romański, germański, przede wszystkim chyba te trzy miały tutaj znaczenie decydujące. Natomiast trudno mówić o jakiejś takiej w tej chwili tożsamości Słowian, natomiast no, może najbardziej takim uniwersalnym wyrazem wspólnoty słowiańskiej jest to, co przetrwało, jest język po prostu, czyli podobieństwa lingwistyczne poszczególnych narodów, które oczywiście są wyraźnie występują. Takim symbolem, można powiedzieć, tej takiej pewnej odrębności u zarania dziejów Europy, słowiańszczyzny, było bardzo ważne wydarzenie w historii Europy, a mianowicie zjazd w roku 1000 w Gnieźnie, gdy cesarz Otton III przybył do Polski w odwiedziny do Bolesława Chrobrego i w pielgrzymce do grobu świętego Wojciecha. Ten tak zwany zjazd w Gnieźnie to po prostu jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko w naszej historii, ale jest taka miniatura, relikwiarz przedstawiający właśnie tamto wydarzenie, ukazujący siedzącego na tronie cesarza Ottona III i podążającego ku niemu trzem niewiastom z darami symbolizującymi cztery obszary geograficzne Europy. A są to Galia, czyli ten świat, można powiedzieć, Francja późniejsza, Roma, Włochy późniejsze, Germania. No i czwarty obszar, Sklawinia, czyli państwo Bolesława Chrobrego, czyli w tym przypadku słowiańszczyzna zachodnia, a więc słowiańszczyzna obejmująca obecne ziemie państwa polskiego, czeskiego, słowackiego. I to pokazuje znaczenie też słowiańszczyzny, miała być tym jednym z tych czterech filarów tej uniwersalnej chrześcijańskiej republiki, czyli tej Europy właśnie opartej na władzy, uniwersalnej władzy cesarza. Natomiast no, późniejsze dzieje słowiańszczyzny no, wyglądają, można powiedzieć, nieco inaczej. Oczywiście to poczucie jak gdyby pewnej jedności przez wiele, wiele dziesiątków lat było, chociaż losy, jak wiemy, poszczególnych narodów różnie wyglądały. A zatem słowiańszczyzna na przykład była przez wiele wieków, można powiedzieć, no, zarządzana przez dynastię na przykład Jagiellonów, ale również znacząca część państw słowiańskich znalazła się przecież pod panowaniem na przykład tureckim i te losy różnie wyglądały. Natomiast takim pierwszym prekursorem, orędownikiem jedności narodów słowiańskich był w XVII wieku Chorwat, niejaki Kliżanic, który wstępną drogę do tej jedności Słowian widział w ten sposób, że nastąpi Unia Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego, wspólny język ogólnosłowiański, powstanie naród słowiański złożony z Rosjan, Polaków, Czechów, Bułgarów, Serbów, Słoweńców, Chorwatów. Tego typu jakieś konstrukcje zupełnie oczywiście utopijne, bo niedoceniające różnic kulturowych, cywilizacyjnych, także religijnych, pojawiały się, ale one, można powiedzieć, one były popularne w wielu krajach, ale bardziej no, miały wymiar teoretyczny niż praktyczny. Natomiast pojawia się oczywiście też taki w XIX wieku ruch nazywany panslawizmem, też bardzo popularny w wielu krajach, na przykład w Czechach, właśnie Chorwacji, ale również w Rosji. I ten rosyjski panslawizm takim był ruchem ideowym popieranym jednocześnie przez rosyjską cerkiew prawosławną, ale także przez cesarzy rosyjskich, którzy to widzieli, że to jest taka panslawizm miał być w ich jak gdyby mniemaniu takim narzędziem zjednoczenia Słowian, ale oczywiście pod zwierzchnictwem Rosji. I nawet w Moskwie w drugiej połowie XIX wieku odbył się kolejny zresztą zjazd słowiański i właśnie te koncepcje były dość popularne, ale ten panslawizm rosyjski był zupełnie inny w swoich założeniach od nawet może takich utopijnych, życzeniowych często tych panslawizmów wyrażanych w innych krajach słowiańskich. Rosja po upadku Konstantynopola w 1543 roku stała się, czyli państwo moskiewskie, stała się mocarstwem. W jej mniemaniu miała być kontynuatorem dziedzictwa bizantyjskiego, takim silnym państwem prawosławnym. I wówczas zrodziła się idea tak zwanego Trzeciego Rzymu, czyli Moskwy, która właśnie miała pełnić tę rolę Trzeciego Rzymu. Według tej koncepcji Trzeci Rzym, ta wspólnota taka cerkiewna, miała obejmować przede wszystkim narody prawosławne pod przewodem Moskwy. I ta idea, można powiedzieć, Trzeciego Rzymu, oczywiście już nie wprost nazywana, ona w jakiś sposób w tych koncepcjach geopolitycznych rosyjskich, także współczesnych, występuje. Ta idea Trzeciego Rzymu powróciła w drugiej połowie XIX wieku w formule Imperium Rosyjskiego. I ta formuła Imperium Rosyjskiego, jak podkreślali ci teoretycy tego Imperium była odmienna kulturowo od Europy. A więc Rosja jako hegemon wśród narodów prawosławnych. To było to pierwsze założenie. Dlatego wtedy pojawiła się taka koncepcja zbudowania, jak to te kręgi rosyjskie mówiły, wszechsłowiańskiego związku ze stolicą w Konstantynopolu. Natomiast ta idea panslawizmu przede wszystkim rozwijała się w XIX wieku. Dość była popularna w różnych kręgach, elitach literackich, politycznych, krajów słowiańskich, a to dlatego, że wiek XIX to jest epoka często narodzin i rozwoju większości narodów słowiańskich, bądź też walki o niepodległość tych narodów, które wcześniej już swoją narodowość ukształtowały, jak na przykład Polska. A zatem narody słowiańskie w XIX wieku pozostają pod panowaniem trzech, można powiedzieć, imperiów. Romanowów, czyli Imperium Rosyjskiego, Habsburgów, Austro-Węgierskiego i Osmanów, czyli właśnie pod panowaniem tureckim. No i w zasadzie można powiedzieć, w XIX wieku powstają takie podwaliny narodowej kultury, tożsamości Rusinów, którzy nazywają się Ukraińcami. To ma miejsce w Galicji. Oczywiście ten ruch narodowy ukraiński powstaje w dużym stopniu przy wsparciu zaborców Austriaków i także w tych zamierzeniach austriackich on ma być wymierzony również właśnie w Polskę, w Polaków po prostu. Tam też również oczywiście odrodzeniem, można powiedzieć, narodowe jest Słowaków, Słoweńców, rozwój kulturowy Chorwatów, którzy przecież przyjęli jako jedno z pierwszych państw słowiańskich chrzest w obrządku z Rzymu. I również, można powiedzieć, rozwijają się jakoś Czesi, no a Polacy, Serbowie walczą również o niepodległość. I właśnie ta idea panslawizmu, wszechsłowiańskości jest coraz bardziej popularna, ale różnie widziana. Na przykład Chorwaci widzą ją w opozycji do dominacji niemieckiej, ale również węgierskiej. Także w opozycji do Imperium Osmańskiego. To pokazuje już ten sam przykład, tylko Chorwatów, że jedność świata słowiańskiego no była po prostu niemożliwa. Nie tylko z powodu różnic cywilizacyjnych, między innymi spowodowanych tym, że te państwa, które przyjęły chrzest z Bizancjum, weszły w obręb kultury cywilizacji bizantyjskiej, tak jak na przykład właśnie tak jak Serbia czy Bułgaria. Bułgarzy oczywiście podbili ludność słowiańską i stąd też mówimy oczywiście jako o tym narodzie później bułgarskim, słowiańskim, chociaż byli właśnie Bułgarzy ludem najeźdźczym. Natomiast inne kraje, na przykład właśnie Chorwacja, przyjęła chrzest z Rzymu, podobnie jak Polska oczywiście, i była w tym kręgu cywilizacji, znalazła się w kręgu cywilizacji łacińskiej. Natomiast to jeśli chodzi o Polaków, to trzeba powiedzieć, że owszem, były różne tam opracowania, traktaty, wręcz można powiedzieć dotyczące panslawizmu, słowiańskości, ale one zawsze stanowiły pewien, powiedziałbym, no, margines polityki. No ale wspomnijmy dla porządku, że na przykład zwolennikiem panslawizmu był Stanisław Staszic, to jeden z tych takich, no, działaczy, można powiedzieć, na rzecz także uprzemysłowienia, rozwoju Królestwa Polskiego na początku XIX wieku. On uważał na przykład Staszic, że są trzy wielkie ludy w Europie. Teutoni, czyli Germanowie, Gaulo-Latyni, jak mówił, czyli Francuzi i Włosi właśnie, oraz Słowianie. Także taki filozof August Cieszkowski szczególną wagę przywiązywał narodom słowiańskim z powodu właśnie ich tam pewnych specyficznych właściwości, pozytywnych właściwości, takich jak na przykład postulat poszanowania wolności innych narodów. Stąd też uważał, że celem Słowian powinno być utworzenie przyszłości ładu międzynarodowego, które doprowadziłby do rozbrojenia, utworzenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Ligi Narodów. A więc można powiedzieć, że Cieszkowski, no, był jakimś tam prekursorem pewnych rozwiązań, które później zafunkcjonowały po I wojnie światowej.
Ale przepraszam, panie doktorze, to też pokazuje, że na takiej idei łączenia i na takiej idei unifikacji, no, każdy pomysłodawca próbuje ugrać coś po swojemu.
Tak, często nie licząc się jak gdyby z realiami. Często rzeczywiście mówi się o jedności, tak, a realizuje się swoje partykularne cele.
No, mamy to chociażby też współcześnie w Unii.
O, też dokładnie,
jakiejś,
tak,
tam kolejnej Unii.
Unii, tak. Unii, która w zasadzie można powiedzieć neguje naturalne podmioty, takim jakimi są narody, jakim jest tożsamość narodowa, jakim są historyczne państwa, nie mówiąc już oczywiście o różnych tych antychrześcijańskich tendencjach. A zatem można powiedzieć, że to jest właśnie, no, takie działanie utopijne, ale właśnie to też ciekawy przykład, o którym ojciec tutaj powiedział, czyli tego próby łączenia. Otóż właśnie wtedy pojawia się w XIX wieku, oczywiście to określenie mówią wszyscy bracia Słowianie, także Rosjanie mówią o braciach Słowianach, niezależnie, że cały czas te koncepcje panslawistyczne Rosji, no to jest narzędzie ekspansjonistycznej polityki Rosji w Europie Środkowej i na Bałkanach, ale właśnie pojawiają się takie dwa pojęcia, które, no, wydają się jak gdyby dość ciekawe, interesujące, ponieważ, no, teoretycznie zawsze to, co się wydaje się jednoczy, to ma być rzeczą dobrą. A przecież nie tak zawsze bywa. Zresztą Feliks Konieczny przestrzegał, że w świecie nie ma zjaw świata, nie ma mieszanek cywilizacyjnych. Nie mogą być te mieszanki cywilizacyjne, bo one po prostu prowadzą do zatracenia, do zguby. Otóż pojawia się wówczas taka idea jugosłowianizmu, czyli idea jedności Słowian południowych, uformowania jednego państwa, więcej, narodu nawet jugosłowiańskiego. I jak wiemy, po I wojnie światowej powstało takie państwo pod nazwą Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli później od 1925 roku pod nazwą Jugosławia, ale jak już wówczas zwracali uwagę niektórzy historiozofowie, właśnie wówczas, kiedy ta Jugosławia powstawała, na przykład Feliks Konieczny, mówił, że to jest sztuczny twór, że to państwo nie może przetrwać. Teoretycznie wydawałoby się, że ta jedność Słowian południowych, no są, jest wiele czynników, które mogą je łączyć, ale na przykład Konieczny zwraca uwagę, że Serbia należy jako naród do cywilizacji bizantyjskiej, podczas gdy Chorwacja i Słowenia do cywilizacji łacińskiej, nie mówiąc już o innych tutaj narodach jak Czarnogórcy, Bośniacy, duża społeczność zatem islamska i tak dalej. No i rzeczywiście, jak wiemy, niestety Jugosławia także oczywiście w wyniku różnych geopolitycznych zawirowań no nie przetrwała. Pojawiła się też idea czechosłowacka. Też wydawałoby się bliska sobie idea, ale znów wtedy właśnie, nie później, tylko wówczas, Felix Konieczny zwraca uwagę, że Czesi ze względu na swoją historię, pewne odniesienia i tak dalej, no są bardzo w kręgu cywilizacji bizantyjskiej, a więc niemieckiej, podczas gdy Słowacy są zdecydowanie bliżej cywilizacji łacińskiej. I można by powiedzieć, że no cóż, mogłoby być takie państwo pod nazwą Czechosłowacja i nawet mimo pewnych, wydawałoby się, różnic cywilizacyjnych, być może mogłoby funkcjonować i być może byłoby to z pożytkiem dla tych obu narodów, ale to wymagałoby po prostu przede wszystkim odpowiedzialności, szczególnie tego silniejszego, żeby nie dominować właśnie, czyli Czech na przykład, prawda, żeby nie mieć takiej pokusy dominacji tego współtowarzysza, nazwijmy, w tym wspólnym domu, wspólnym państwie. A to jest często bardzo trudne i nie wszyscy rządzący potrafią to realizować.
No, ale też warto wspomnieć, że... Panie doktorze, bo o to też chciałem zapytać. Mamy sytuację dzisiaj taką, no, w świecie generalnie, że bardzo dużo mówi się właśnie o tej unifikacji, o jedności, o znoszeniu granic, o tej takiej dyfuzji ludzi, którzy swobodnie przekraczając granice mieszają się i tworzą taką właśnie wielką kulturową, no, z jednej strony masę, ale z drugiej strony właśnie mieszankę, że to jest wszystko takie wspaniałe, etc. Ale z tego, co pan mówi, analizując historię świata, no to jednak są nie do końca udane eksperymenty. I czy w ogóle w perspektywie tego naszego dzisiejszego tematu, czyli pewnej tożsamości narodowej, czy my jesteśmy w stanie w ogóle stworzyć jakieś takie, nie chcę powiedzieć supermocarstwo, jakieś takie superpaństwo, czy jesteśmy w stanie w ogóle myśleć o czymś takim, że stworzymy jakąś taką jedność państw różnych, w którym wszyscy będziemy równi i wszyscy będziemy jednakowo na siebie patrzyli?
Takie próby w historii były, proszę ojca, ale one były związane z uniwersalizmem chrześcijańskim. Jak wiemy, Europa powstała na podłożu tych trzech filarów, czyli prawa rzymskiego, greckiej filozofii i właśnie chrześcijaństwa, ale to chrześcijaństwo miało ten charakter uniwersalny, a nie partykularny, czyli po prostu miało jak gdyby umiejętność włączania do pewnej wspólnoty, ale opartej właśnie na pewnych założeniach i prawdy, i piękna, i miłości społecznej, i autentycznej solidarności. I taka próba oczywiście była, no chociażby ten wspomniany zjazd w Gnieźnie, to była taka jakaś próba, była taka wizja. Ona później się nie zrealizowała, to z uwagi na to, że cesarstwo niemieckie po śmierci Ottona III, no władcy niemieccy po prostu reprezentowali swój interes, nazwijmy państwowy czy dynastyczny, sprzeczny nawet oczywiście z Rzymem, stąd też te, jak to mówią, ten konflikt, prawda, cesarstwa i papiestwa z tego wynikał. Ale przede wszystkim, no cóż, to jest taka próba synkretyzm, czyli łączenie czegoś, co sprzeczności po prostu, no w każdym przypadku, w każdym życiu, wszędzie, w różnych wymiarach, w różnych obszarach życia po prostu jest nierealny. To są utopie i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę, no na przykład te dzieje powszechne, tak, upadek takich synkretycznych imperiów, od Aleksandra Macedońskiego poprzez Imperium Mongolskie, Imperium Rzymskie, właśnie próba stworzenia narodu także przecież radzieckiego, sowieckiego, to były utopie. Utopie realizowane przez siły antychrześcijańskie. I tutaj no, jest faktem, że no, chociażby wspomniane koncepcje różne, uniwersalistyczne i tak dalej, były oparte właśnie na ideologii masońskiej. I to w XIX wieku i tak dalej, takimi gorącymi zwolennikami tego byli właśnie przede wszystkim środowiska masońskie, liberalne, które przede wszystkim właśnie negowały prawo naturalne, czyli i ideę państwa, i narodu, i oczywiście później oczywiście dalej następne kwestie następują i rodziny i tak dalej. A więc no, to są zupełnie, powiedziałbym, takie koncepcje utopijne, które nie miały żadnych szans realizacji. No i w tym no, na przykład idea tak zwana paneuropejska, to też oczywiście taka idea stworzenia jakiegoś jednego, nie tylko państwa, ale wręcz narodu europejskiego, no zupełnie oczywiście i oczywiście opartego tego narodu i państwa zbudowanego na wartościach antychrześcijańskich. No po prostu nie jest absolutnie nierealna. No i niestety rzeczywiście, jeśli chodzi o Unię Europejską, to mamy tutaj daleko idące podobieństwa. To można powiedzieć, jest taka próba jakiegoś stworzenia jakiegoś tworu acywilizacyjnego, jakiejś swoistej wieży Babel. I to jest oczywiście droga donikąd, ale niestety jest tak w dziejach świata, że próba realizacji różnych utopii, na przykład rewolucji francuskiej, która posługiwałaby się, wydawałoby się jakimś takim akceptowalnym czy nawet atrakcyjnym hasłem wolność, równość, braterstwo, tymczasem w praktyce każde z tych słów miało swoje zaprzeczenie, bo chodziło zupełnie o inną wolność, nie chodziło o żadne braterstwo ani równość, chyba że pod szafotem, gdzie pod gilotyną, prawda, zginęło dziesiątki, znaczy są około nawet ponad 15 tysięcy ludzi i to bynajmniej nie z tak zwanego stanu, jak to propaganda podręcznikowa w czasach komunistycznych mówiła, z tak zwanego stanu trzeciego, czyli ludu. Znaczy przede wszystkim właśnie oni byli tutaj ofiarami, a nie, chociaż oczywiście później rewolucjoniści, jak to rewolucja pożera własne dzieci, też stali się ofiarą tej rewolucji. Natomiast właśnie w imię tych utopii największe zbrodnie są niestety realizowane. Wspomnijmy również później rewolucję bolszewicką, która była przecież kontynuacją rewolucji francuskiej, czy rewolucję narodowo-socjalistyczną w Niemczech realizowaną przez Hitlera.
Jakiś czas temu padła taka propozycja, żeby stworzyć armię europejską, która właśnie łączyłaby wszystkie armie Europy czy krajów Unii Europejskiej właśnie w taki jeden jakiś twór, który by występował w obronie wszystkich, ale wydaje mi się, tak jakby no, patrząc chociażby na to, co dzieje się teraz w Europie i to, co dzieje się za wschodnią granicą, że kiedy przychodzi moment, kiedy słyszymy słowo sprawdzam, to okazuje się, że jednak te idee łączności, jedności i unifikacji są rzeczywiście tylko ideami papierowymi i tak naprawdę okazuje się, że gdzieś tam w środku każdy jednak ma jakieś przywiązanie.
Oczywiście tak, dlatego że no, te idee jedności są realizowane wbrew zdrowemu rozsądkowi właśnie, jak gdyby temu właśnie naturalnemu prawu, więc to oczywiście takie idee jedności gdzieś tam pojawiały się w różnych ruchach, już trochę może nieco już zamierzchłych, jak na przykład New Age, gdzie też mamy jakąś tam różne koncepcje, różne kręgi tak zwanej jedności. Natomiast rzeczywiście no, tutaj nie chodzi o jedność, tylko chodzi po prostu o to, żeby w tych koncepcjach unijnych, Unii Europejskiej, chodzi o to po prostu, żeby odebrać suwerenność państwom i tożsamość narodom. I dlatego Unia Europejska na przykład realizuje ten plan wspólnej monety, tak, euro, jako wspólnej oczywiście waluty, która no, praktycznie, można powiedzieć, już tę suwerenność zabiera i zmienia zupełnie kształt Unii Europejskiej, a drugim tym czynnikiem, zresztą to mówił taki włoski premier Romano Prodi, że jak gdyby podstawą tej suwerenności państwowej są właśnie pieniądz i armia. I te dwa elementy mają być po prostu ujednolicone, czyli wprowadzone właśnie jednak pieniądz, euro, oczywiście w ślad za tym idzie i kwestia w ogóle całej i Banku Centralnego Europejskiego, który zarządzałby w zasadzie tymi nie tylko pieniędzmi, ale całą polityką i społeczną, i podatkową i tak dalej, ale również armia. Kwestia armii europejskiej, ona się już pojawiła nawet w latach 50. pod nazwą Europejska Wspólnota Obronna, ale wówczas, można powiedzieć, storpedował to stanowisko de Gaulle, polityk francuski, który wówczas sprawował władzę we Francji. Tym niemniej cały czas się powraca do tego, chociaż oczywiście jest to bardzo trudny proces do zrealizowania dla tych federalistów, ale oni z tego nie zrezygnowali, nie zrezygnują i logika niestety wydarzeń w Unii Europejskiej zapewne do tego doprowadzi. Na razie się mówi o powstaniu jakichś tak zwanych sił szybkiego reagowania, jakiejś tam brygadzie pięciotysięcznej złożonej z żołnierzy państw unijnych. Niby się mówi, że żeby uspokajać oczywiście, że to nie jest wymierzone w Pakt Północnoatlantycki, w NATO i tak dalej. No ale to naprawdę celem tego jest po prostu stworzenie jednego państwa, superpaństwa zarządzanego no właśnie przez te kręgi liberalne, no które po prostu które są odległe od tego pojęcia Europa. Oni zawłaszczyli to pojęcie Europa. Oni uważają, że są Europejczykami. Tak naprawdę z Europą nic nie mają wspólnego. Bruksela, można powiedzieć, jest wbrew całej tradycji, historii, doświadczeniom Europy. Stąd też to jest naprawdę bardzo niebezpieczny projekt z tą armią europejską. I szczególnie Unia działa w ten sposób. Jak jest jakiś kryzys, to odpowiedzią Unii ma być właśnie wzmocnienie tych federalistycznych tendencji. Jeśli na przykład jest kryzys związany z imigracją, który sam sobie w poprzednich latach zafundowała Unia Europejska przez swoją politykę wielokulturowości, ideologiczną politykę wielokulturowości, no to później rozwiązanie ma być wspólna polityka azylowa, wspólne instytucje i tak dalej. Tak samo tutaj obawiam się, że są już się pojawiły tego typu wypowiedzi, tego typu głosów. W ubiegłym roku przecież na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej już ta kwestia stworzenia właśnie takiego, jeszcze nie armii europejskiej, ale właśnie takich zaczątków wspólnych sił szybkiego reagowania się pojawiła i ona będzie niestety realizowana.
Będzie wracana.
Niestety będzie realizowana. No a teraz przyszłajca i cóż, no Niemcy zapowiadają rzekomą reorientację polityki wobec Rosji. Nie rzekomą, bo to są tylko słowa. No ale jednym z tych postulatów, które teraz Niemcy podnoszą, które pewnie będą realizowały, to jest zwiększenie wydatków przez Republikę Federalną Niemiec, PKB, zwiększenie właśnie na armię, więc można sądzić, że Niemcy tutaj będą chciały też odgrywać rolę dominującą także w tym obszarze ewentualnej przyszłości armii niemieckiej. Być może to, że ta armia europejskiej, przepraszam, być może, że ta idea armii europejskiej jeszcze się nie zrealizowała, może wynikać stąd, że Niemcy, które przeznaczają w tej chwili 1,4 PKB, a więc bardzo mało, mniej niż oczekuje to NATO, bo mówię o 2% co najmniej, więc ta Niemcy są po prostu nie mają słabą armię, nie mają zmodernizowanej armii, natomiast kiedy pewnie osiągną określony pułap, określone możliwości, kiedy Bundeswehra będzie mogła pełnić rolę tam dominującą, razem zresztą z armią francuską, która przecież jest najsilniejszą, to pewnie ta idea armii europejskiej nabierze realnych kształtów, a armia europejska, no cóż, będzie miała przeróżne zadania, również szeroko rozumianego pokoju, a zatem na przykład jakieś kwestie narodowościowe, czy które leżą w kompetencji państwa, czy jakiekolwiek problemy, które mogłyby się pojawić w imię właśnie tej demokracji, wolności, praworządności.
Przykład mieliśmy we Francji już, chociażby przy żółtych kamizelkach. I
no właśnie,
podobne.
Będą już wtedy po prostu no, pacyfikowane, nazwijmy, przez armię, a niekoniecznie armię. Już tylko poprzez blokowanie na przykład funduszy.
Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Zrobimy chwilę przerwy, żeby odetchnąć i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. 6 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych rozmawiamy na temat tożsamości narodów słowiańskich. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. 1000 lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Dziewięć minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat: tożsamość narodów słowiańskich. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. No właśnie, panie doktorze, przed chwilą usłyszeliśmy słowa Marka Grechuty: bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Chcemy popatrzeć na kraje słowiańskie. Wiadomo, że w kontekście obecnym, który ma miejsce, czyli w perspektywie wojny Ukrainy z Rosją, która na ten kraj najechała, patrzymy szczególnie w tamtą stronę i chcemy się zapytać, jak to tam wygląda, bo mówił pan o tych wszystkich rzeczywistościach historycznych i ta część Europy, powiedzmy na naszej wysokości, te wszystkie kraje są bardzo mocno złączone jednak z Zachodem, tym szeroko rozumianym. Kiedy patrzymy na naszych wschodnich sąsiadów, no to nie da się ukryć, że z wyjątkiem no, tych części, które kiedyś należały do Rzeczpospolitej, znaczna część tych krajów jednak przez długie, długie dziesięciolecia, nawet setlecia, była częścią wielkiego imperium. Czy to carskiego, czy to sowieckiego, czy radzieckiego, jakkolwiek byśmy go nie nazywali, to jednak wszystko, co stanowiło, może nie wszystko, ale większość, co stanowiło jakiś dorobek, ten właśnie kulturowy, ten, który nazywalibyśmy jakoś tam szeroko narodowym, stanowił jednak dorobek, no tak powiedzmy, moskiewski. Więc to pytanie o tożsamość narodową no jest niezwykle skomplikowane.
Tak, to prawda. To jest bardzo skomplikowane i myślę, że my w Polsce, my, którzy znamy historię I Rzeczpospolitej, dzieje Słowian Wschodnich, rozumiemy te wszystkie, że tak powiem, niuanse, uwarunkowania, trudności. Być może świat zachodni nie do końca dostrzega te wszystkie złożoności, bo no, wschodnia Słowiańszczyzna była przez wieki takim luźnym zbiorowiskiem ludów. Można powiedzieć, aż do końca XVI wieku. I dopiero w zasadzie dopiero Unia Polsko-Litewska w 1569 roku no, w jakiś sposób zmieniła ten stan rzeczy, bo ta część Słowiańszczyzny, która można powiedzieć, no nie należała do Moskwy, do narodu rosyjskiego, przyłączyła się do Polski. Podole, Wołyń, Bratsławszczyzna, także właśnie Kijowszczyzna. I ten proces tworzenia narodu, a może nawet bardziej powiedziałbym takiego wpływu właśnie zachodniego, cywilizacji zachodniej miał tam miejsce. No ale dzieje tej części Europy wyglądały w ten sposób, że w XVIII wieku Kijów przechodzi znów pod wpływ moskiewski. Tutaj po tych wojnach polsko moskiewskich właśnie po zawarciu pokoju w Andruszowie można powiedzieć o podziale tych ziem, które też nazywamy Ukrainą, nastąpi właśnie podział między Rzeczpospolitą a właśnie Moskwą. I znaczna część tej Słowiańszczyzny Wschodniej jest po prostu w granicach, można powiedzieć, państwa moskiewskiego, a samo państwo moskiewskie też przecież przechodzi przeróżne jakieś przeobrażenia. Na przykład mówimy tutaj o daleko idącej germanizacji Rosji również, czyli wpływach niemieckich. To już w okresie Piotra I, a później w okresie Katarzyny Wielkiej tak zwanej, które to rządy doprowadziły również do upadku państwa polskiego. A zatem ten proces kształtowania się tej narodowości Rusinów, czy jak to mówiono w XIX wieku właśnie Ukraińców, no przebiegał w sposób rzeczywiście bardzo skomplikowany. Można powiedzieć, że tam się ścierały te wpływy, mówiąc już tym językiem znów cywilizacyjnym, cywilizacji turańskiej, czyli pochodzącej jak gdyby z Rosji, i cywilizacji zachodniej, łacińskiej. No i ten proces oczywiście trwał przez wiele, wiele, wiele wieków. I to, co Później nastąpiło to oczywiście ziemię właśnie teraz, tak zwanej wschodniej, przepraszam, zachodniej Ukrainy, czyli ziemie, które wchodziły w skład niepodległego państwa polskiego po 1918 roku i które zostały zabrane Polsce w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow, to są te ziemie właśnie no jednak z takim mocnym elementem tej polskiej kultury, cywilizacji łacińskiej, no ale cóż, nie może być inaczej, jeśli tutaj na terenie tej tak zwanej właśnie zachodnim obszarze Ukrainy są przecież takie ośrodki polskiej kultury jak Lwów czy Stanisławów. I te różnice niewątpliwie takie kulturowe, nawet powiedziałbym narodowościowe, wśród Ukraińców są chyba mocno dostrzegalne.
Rodzi mi się w pewnym momencie tak na kanwie tego, co mówiliśmy przed piosenką i na tym, co mówimy teraz. Pytanie rodzi mi się w kontekście w ogóle generalnie sytuacji europejskiej. Tożsamość narodowa jest czymś dobrym czy czymś złym?
Oczywiście tożsamość jest czymś dobrym, bo samo słowo tożsamość, ono się odnosi również do, na przykład mówimy, prawda, o tożsamości nie tylko państw, czy tożsamości narodu, ale na przykład mówimy o tożsamości jednostki, tożsamości człowieka. I to traktujemy jako rzecz dobrą, coś dobrego, coś, co ma swoją tożsamość, to znaczy, że ma swoją tradycję, bo tożsamość to jest z jednej strony zakorzenienie mocno w pewnej tradycji, czy to rodowej, czy właśnie we wspólnocie narodowej, czy religijnej, ale jednocześnie ta tradycja jest jak gdyby no, uwspółcześniona poprzez no, ten związek tej tradycji z dniem dzisiejszym, z teraźniejszością. A zatem no, ktoś, kto ma tożsamość, to jest po prostu człowiekiem, który można powiedzieć ma swój pewien pion taki duchowy, ideowy. To tak jak gdyby no, pozbawić człowieka możliwości no, chodzenia, to wtedy oczywiście można powiedzieć, że ten pion utrzymania jego, można powiedzieć, tego marszu, przemieszczania się, reagowania na różne sytuacje byłby mocno utrudniony. A zatem ta tożsamość po prostu stanowi coś na pewno bardzo pozytywnego i to jest coś, co kształtuje, ja bym powiedział, że można użyć takiego sformułowania wręcz, że to jest taka no duch, żeby nie być może dusza, ale duch narodu po prostu. To jest ta świadomość, świadomość i historyczna i świadomość tego, co jest dzisiaj i pewnej perspektywy, pewnej celów. A więc człowiek, który jest świadomy, który ma tożsamość, to jest człowiekiem po prostu wolnym, czyli naród, który ma swoją tożsamość, jest po prostu narodem wolnym, ponieważ jest związany z własną kulturą, z własną tradycją i również z jakimś takim własnym, można powiedzieć, pewnym takim przekazem i rozumieniem siebie. No i wówczas można mówić o wspólnocie, która łączy ludzi. Bez tej tożsamości trudno mówić o wspólnocie. To jest po wtedy, można powiedzieć, takie zbiorowisko ludzi, jakiś taki, nie wiem, atomizacja, rozbicie.
Dlaczego pytam? Bo chodzi mi o to, że na bardzo wielu z nas robi niesamowite wrażenie, takie negatywne odczucie, kiedy słyszymy o dziesiątkach, setkach, tysiącach Rosjan, czy właśnie mieszkańców Białorusi, którzy chociażby popierają tak atak wojsk rosyjskich na Ukrainę, którzy mówią, że to rzeczywiście jest jak najbardziej słuszne i no, nie da się ukryć, zauważyć, że są ludzie, którzy uważają, że ten atak jest słuszny i jak najbardziej powinien się on odbywać. Wiadomo, że mówimy o pewnej machinie propagandowej, która działa i ten taki izolacjonizm, który funkcjonuje mimo wszystko z racji nawet geograficznej, bo to jednak są odległości. My sobie też nie zawsze zdajemy z tego sprawę. Dzisiaj to wszystko jest bliżej, bo internet, bo telefony, ale nawet patrząc na mapę, to mówimy o setkach i tysiącach kilometrów dzielących chociażby stolice Rosji od Warszawy czy od innych krajów europejskich. To jednak powoduje, że no właśnie tożsamość narodowa budowana przez lata na świadomości wielkiej, potężnej Rosji, czy to właśnie Rosji carskiej, czy później Rosji sowieckiej, jak późniejkolwiek byśmy ją nie nazywali, no buduje tamtą tożsamość właśnie z tym przekonaniem niezwykłości, z przekonaniem nawet moglibyśmy powiedzieć pewnego rodzaju mesjanizmu, który był oparty na najpierw na prawosławiu, potem w czasach bolszewickich później był, bazował na tej takiej ideologii klas i na tym, że świat trzeba przenieść. Czy my nie staramy się czasami na siłę zeuropeizować właśnie tamtych terenów? Czy my czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że tak jak nigdy na przykład nie wejdziemy w tożsamość narodową, nie wiem, Chińczyków czy Japończyków, nigdy nie zrozumiemy tak naprawdę, bo nigdy nie staniemy się Chińczykiem, czy nie staniemy się Japończykiem, to czy tak samo nie mamy tego problemu właśnie z naszymi wschodnimi sąsiadami?
Zapewne tak, proszę ojca, aczkolwiek myślę, że tutaj jest inne spojrzenie na Białoruś, inne na naród białoruski, inne spojrzenie na Rosję, bo w takim naszym przecież chyba powszechnym odczuciu i zrozumieniu jest to, że mamy świadomość odrębności, nawet można powiedzieć tylko charakteru narodowego Rosjan, odrębności też kulturowej, mimo no, tej właśnie słowiańskości, o której mówiliśmy. Ale tutaj chyba nie mamy złudzeń, natomiast no, Białoruś jednak w dużym stopniu pozostawała w kręgu tej kultury jednak też zachodni przez ziemię białoruskie przez wiele, wiele lat i tutaj jakaś próba wydaje się oddziaływania takiego właśnie cywilizacyjno-kulturowego no nie jest pozbawiona oczywiście i racji i szans realizacji. Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę określoną sytuację polityczną, która w tej chwili tam ma miejsce, a więc rządy Łukaszenki i tak dalej, to oddziaływanie, ta realizacja tych zamierzeń jest na pewno trudna, utrudniona, wręcz niemożliwa, ale inaczej oczywiście wygląda to, jeśli chodzi o Rosję i rzeczywiście tutaj ojciec mówił nawet o takim przekonaniu wręcz mesjanistycznym, który dominuje w Rosji, znaczy dominuje oczywiście w polityce, ale także przenika świadomość ludzi, Rosjan po prostu, czyli takie właśnie przekonanie o pewnej wyjątkowości, misyjności wręcz właśnie własnego kraju, a więc coś nawet więcej niż jakieś próby, powiedziałbym, no, budowy jakiegoś stanowiska mocarstwowego, tylko ten właśnie mesjanizm, połączony właśnie ten mocno też również z prawosławiem, co nie znaczy, że ludzie, którzy mieszkają w Rosji, Rosjanie są aż tak bardzo przejęci tą religią, są tak bardzo religijni, ale tutaj można mówić o jakimś takim no też instrumentalnym w tym zakresie traktowaniu prawosławia, które ma wzmacniać te właśnie ten polityczny mesjanizm. I zrodziła się zresztą dość popularna chyba w tej chwili najbardziej idea, bo mówiliśmy o panslawizmie, to już jest historia, to przeszłość. Te idee w zasadzie można powiedzieć nie mają żadnego znaczenia praktycznego. także w polityce obecnie rosyjskiej, ale znaczenie ma tak zwany euroazjatyzm, czyli właśnie taka koncepcja, którą sformułował bardzo popularny, nadal zresztą, a swego czasu chyba jeszcze bardziej, niedawno przed kilku laty, Aleksander Dugin, zresztą doradca Putina. Dugin uważany przez właśnie przez te kręgi politologiczne rosyjskie za najwybitniejszego przedstawiciela właśnie tej doktryny geopolitycznej współczesnej rosyjskiej, oraz ten euroazjatyzm mówi, że w polityce zagranicznej Rosji no muszą być przynajmniej uwzględnione cztery fundamenty. Czyli po pierwsze, Rosja nadal ma jest odpowiedzialna jak gdyby za rozwój i kontrolę nad obszarami północno-wschodnimi Eurazji, czyli Azja Środkowa, Syberia, Mongolia i tak dalej. Z drugiej strony ma również taką pewną no, misję właśnie takiej polityki światowej, odgrywania roli znaczącej, a gdzie głównym przeciwnikiem są Stany Zjednoczone, gdzie zresztą też oczywiście tam ta rola mesjanizmu, tylko inaczej rozumianego, tego neokonserwatyzmu, też oczywiście odgrywa dużą rolę. A właśnie celem nadrzędnym Rosji jest niedopuszczenie do politycznego i militarnego zjednoczenia Europy. Czyli mówi się o tak zwanej finlandyzacji kontynentu, a zatem zmuszenie Stanów Zjednoczonych do wycofania się z tego regionu, zlikwidowania takiej strategicznej pustki w Europie Wschodniej, czyli po prostu ta pustka, to Dugin tak to formułował, to dotyczy właśnie Białorusi, Ukrainy, także Kaukazu. I to jest ten obszar pierwszego takiego zainteresowania militarnego Rosji. No i oczywiście wszystkie te działania mają zmierzać w kierunku odbudowy Imperium Wielkorosyjskiego, stworzenia pewnej takiej buforowej strefy wpływów, pewnie w tej strefie wpływów oczywiście jest umieszczona w tych planach Polska. Natomiast uważa się, że Rosja jest takim wielkim nosicielem cywilizacji, jak to mówią, takiego wielkiego stepu, która ma po prostu być w takim opozycji w kontrze do tej właśnie cywilizacji zachodniej. Oczywiście w tej chwili tej cywilizacji już można powiedzieć w dużym stopniu upadłej, niewiele przypominającej tę cywilizację zachodnią. No ale w tej też koncepcji również Polska jest traktowana jako, jak to często się tam pojawia, mówią Judasz słowiańszczyzny, czyli państwo, które rzekomo zdradziło słowiańszczyznę. A zatem te koncepcje euroazjatyckie, no one są dość wyraźne i tutaj w tych koncepcjach nic się nie zmieniło. Zainteresowanie Rosji Ukrainą i Białorusią, znaczy zainteresowanie, czyli po prostu traktowanie tych krajów jako rosyjską strefę wpływów jest daleko idące, chociaż w różnych koncepcjach, w różnych wypowiedziach różnych rosyjskich geopolityków też rozgranicza się tę część zachodnią i wschodnią Ukrainy i nawet można powiedzieć, że ta część zachodnia Ukrainy, dawniej związana bardziej z Polską, ale także z takimi krajami jak Węgry, Rumunia, no jest po prostu jest rozgraniczona, więc jest jak gdyby traktowana no, jak gdyby w drugiej kolejności.
Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do włączenia się we współtworzenie naszej audycji. Przypomnę, tożsamość narodów słowiańskich to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. A ja przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Thank you.
czarne demony dłoniły się z dymu. Z dymu wyplotły szubienice dla dotychczasu, dla wolności. Będziesz sądził, panie, chłopców malowanych. I jednych, i tych drugich. Może wyłącz już ten świat. Odporni, dobrym oddechem, może ostatnim odwrócimy świata bieg. Dym odporni i przeznaczenie będzie prościej, będzie prościej.
Minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Rozmawiamy na temat tożsamości narodów słowiańskich. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy, księże.
Ja chciałem zwrócić na taką uwagę na właśnie rolę filozofii w tożsamości narodów i słowiańskich. No wiadomo, że filozofia jest definicja tożsamości, to identyczne z P, ale to jest taka logiczna, ale jest też definicja tożsamości poprzedników i następników, czy w implikacji, ale także poprzedników historii, i następników, którzy przychodzą. To jest ważne dla tożsamości od strony takiej logicznej, ale chciałem zwrócić na uwagę na historię. W roku 1934 zostało założone Słowiańskie Towarzystwo Tomistyczne. Słowiańskie Towarzystwo Tomistyczne z siedzibą we Lwowie. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. W 1934 roku. Kto je zakładał? Bardzo wybitni ludzie. Ksiądz profesor Aleksander Żychliński, ksiądz Władysław Korniłowicz, który tu był we Fryburgu Szwajcarskim, i ojciec Bocheński, który też tu był we Fryburgu Szwajcarskim, ksiądz Konstanty Michalski, rektor UJ-u, ksiądz Kazimierz Kowalski, wybitny tomista, ksiądz biskup Jan Stepa, Ludwik Górski i tak dalej. Bo wiem, tutaj te słowiańskie towarzystwo filozoficzne, tomistyczne, właśnie z siedzibą we Lwowie, próbowało jednoczyć Słowiań wokół tomizmu, wokół kościoła rzymskokatolickiego, czy nawet grekokatolickiego, którzy też się uczyli również tomizmu takiego otwartego, prawda, tomizm, bo tam może niewiele ludzi już wie, tak w skrócie, tomizm to przede wszystkim jest etyka, teizm, wiara w jednego Boga, hylemorfizm, materia forma, ale dzisiaj mówi się functor argument w logice, czy pluralizm, bardzo ważna sprawa, czy pluralizm narodów, personalizm, teoria osoby i realizm, a nie jakieś idealizmy, wizje, utopie, różnego rodzaju zabobony. I to jest taka sprawa, że właśnie w Moskwie było prawosławie bez filozofii. Tam było prawosławie bez filozofii, przyszedł marksizm, leninizm, pełen zabobonów i on jakoś przeniknął tamte tereny i jego rezultatem może jest dzisiejsza nawet wojna. Natomiast tu na zachodzie te słowiańskie narody łączyły się właśnie, bardzo kochały tomizm. Szkoda, że dzisiaj tak troszkę to upada, ale wiemy, że w Polsce jest ten tomizm obecny i bardzo się nim interesują do dzisiaj Czesi, Słowacy, w Chorwacji. Także kwestia takiej bez filozofii, takie budowanie tożsamości narodowej jest bardzo ciężkie. Jaką tu filozofię wziąć, prawda? Wiele chętnych próby są różne tam, gendry, nie gendry, różnego rodzaju modernizmy, postmodernizmy, pełno tego wszystkiego jest, szkoła frankfurcka, ale warto o tym pamiętać, o tej starej, dobrej tradycji, która się w 1934 roku zrodziła, tego tomizmu właśnie Towarzystwa Słowiańskie, Towarzystwo Tomistyczne. Dziękuję. Może coś pan doktor powie, może coś wie na ten temat więcej ode mnie. No,
bardzo dziękujemy, księże Korneliuszu. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Panem i oddajemy Bogiem głos panu doktorowi.
Bardzo dziękuję księdzu Korneliuszowi. No oczywiście zdecydowanie mniej wiem niż ojciec i na pewno już nie mówię o tomizmie, to nie ma o czym mówić, ale oczywiście znajomość tomizmu także w takiej warstwie oczywiście filozoficznej, przynajmniej podstawowej, ale także w takiej warstwie społecznej jest no niezbędna także dla osób, które no angażują się w działalność, nawet szeroko rozumianą działalność społeczną, bo oczywiście to porządkuje bardzo wiele rzeczy, tak jak ksiądz mówił, też realizm, a nie idealizm, czyli nie te zabobony, tak jak na przykład właśnie wspomniany ojciec Bocheński pisał, prawda, o tych zabobonach, które gubią nasze myślenie. Ja bardzo dziękuję, powiem, że niewiele wiem na temat tego towarzystwa, Słowiańskiego Towarzystwa Tomistycznego, ale nazwiska, które ojciec wymienił, są oczywiście znamienite. Natomiast nie wiem, czy to właśnie to towarzystwo akurat, ale wiem, że były też takie no, zjazdy przed wojną w latach 30. Słowiańskiego Towarzystwa Tomistycznego i w kręgu właśnie tych różnych właśnie, które brali udział właśnie działacze, nie tylko filozofowie, ale działacze społeczni też, właśnie na przykład i z Czech, i z Polski, i z innych krajów. Natomiast chciałem powiedzieć, że to zainteresowanie tomizmem w polskiej myśli politycznej, także ono się uwidoczniło na przykład w okresie II wojny światowej. Otóż w kręgach właśnie migracyjnych, w kręgach żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, oczywiście to mały krąg, no nie przesadzajmy, kilkunastu osób, właśnie uczestniczył w tak zwanym kole tomistycznym prowadzonym przez księdza Stanisława Bełcha. Między innymi wśród tych osób był taki wybitny działacz zamordowany później przez komunistów, Adam Doboszyński, pisarz, autor między innymi wydanej w 1944 roku książki Ekonomia Miłosierdzia. Sam tytuł też oczywiście wiele mówi. Ta ekonomia miłosierdzia to właśnie była ekonomia odwołująca się, oparta na tomizmie, przynajmniej w taki sposób, w jaki to odczytywał Adam Doboszyński. Ta książka została przetłumaczona na język również angielski. Natomiast no, ksiądz Stanisław Bełch też jest no, taką wybitną postacią, oczywiście autor takiego monumentalnego dzieła, święty Stanisław Biskup Męczennik, ale również, chyba przede wszystkim jednak, rozpoczął w latach 60., na początku lat 60. tłumaczenie na język polski sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu w 34 tomach. Sam przetłumaczył 3 tomy, był kierownikiem i redaktorem tego wydawnictwa. I zresztą bodajże tam się ukazało ponad 1000 egzemplarzy tego. Zostało wówczas w latach 60. również przekazane bezpłatnie dla kościoła w Polsce. To wydanie sumy zakończyło się bodajże w połowie lat 80. No a ksiądz Bełch był również związany z takim wydawnictwem katolickim, ośrodkiem wydawniczym Veritas w Londynie, które wydało wiele znakomitych książek, a redaktorem był między innymi Wojciech Dłużewski, harcerz, też piękna postać.
Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon.
Szczęść Boże. Można?
Tak, prosimy bardzo.
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Witamy.
Pozdrawiam najserdeczniej ojca prowadzącego, pana doktora i wszystkich radiosłuchaczy w naszej kochanej ojczyźnie i rozsianych po całym świecie. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Z uwagi na to, że temat jest przeogromnie wielki, interesujący, a jednocześnie bardzo złożony, bowiem obejmujący w zasadzie ponad 2000 lat. Więc z konieczności ja przedstawię tylko kilka takich myśli w skrócie, bardzo może i ogólnikowych, które jednak będą moim zdaniem wskazywały na to, jacy byli Słowianie w Europie, jak prowadzili życie, jak organizowali swoje państwa, jakie były stosunki do innych państw i narodów z innych grup narodowych i etnicznych.
Ale panie Kazimierzu, prosimy tak maksymalnie. Tak.
Otóż narody słowiańskie charakteryzują się wielką spontanicznością reakcji, życzliwością i ofiarnością oraz wysoką kulturą materialną i duchową. Jednakże zapędy imperialne German oraz Słowian prawosławnych spowodowały upadek dynamiki rozwoju państw słowiańskich Europy Środkowej. Oczywiście, że do tego zmierzchu przyczynili się częściowo i sami niektórzy Słowianie jako tak zwana opozycja, współpracujący tak jak obecnie z państwami ościennymi, a zwłaszcza z Niemcami i Rosją prawosławną. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej doszło nawet do jawnej zdrady możnych magnatów, a nawet i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na rzecz państw zaborczych, to jest Rosji i Prus, powodującej rozdory i niewolę Polaków. Gdyby nie było rozbicia dzielnicowego w 1138 roku dokonanego przez Bolesława Krzywoustego oraz zdrady magnatów i króla w czasie Konfederacji Targowickiej, to cała Słowiańszczyzna byłaby złączona w jednym organizmie państwowym pod berwem królów polskich. Obecnie jednak świat idzie drogą do samozagłady, bowiem efekt cieplarniany bardzo daje się już zauważyć na całym świecie. Wojny, w tym wojna na Ukrainie oraz uwidocznione drang na ostęp w Unii Europejskiej, który w sposób zdecydowany niszczy suwerenność państw europejskich, szczególnie państw słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej, a najbardziej państwa polskiego. I w tym układzie można jeszcze ratować Europę i świat. Jednakże, gdyby cała ludzkość, wszystkie narody zaczęły ze sobą współpracować bez wojen i bez zakłamania, zgodnie z prawem moralnym, z prawem naturalnym, wynikającym z dekalogu i z zasad wypracowanych przez tysiąclecia. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam.
Bóg zapłać, panie Kazimierzu, gorąco i serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, panie doktorze. Słowo komentarza.
No, myślę, że bardzo dużo wiele słów słusznych i bardzo, bardzo pięknych. Także cóż,
bardzo
może się to przyłączyć.
Bardzo dziękuję. I prosimy kolejnego radiosłuchacza. Halo? Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, tutaj Piotr z Poznania.
Witamy, panie Piotrze.
Ja chciałbym powiedzieć, że widzę w tych wydarzeniach, które się ostatnio wydarzają, ogromną szansę na renesans, taki renesans politycznego znaczenia Sowietszczyzny. Właśnie niedawno przeczytałem, że Polska ma być nominowana do Nagrody Nobla. W związku z tym, jaki wzór dała takiego miłosierdzia i bardzo wielkiego humanizmu wobec tego konfliktu z Ukrainą, to wnoszą przede wszystkim, to wnoszą dziennikarze amerykańscy i to pięknie puentują, że jeżeli Polska nie zasługuje na to, to kto zasługuje na tę Nagrodę Pokojową Nobla? Ale to jest jeden z takich symptomów pewnego renesansu krajów słowiańskich, który się dokonuje w sposób dramatyczny na pewno. No i drugi to jest taki element naszego wzrostu znaczenia w NATO i mimo wszystko daliśmy świadectwo rzeczywiście ogromnego miłosierdzia, o którym świat zachodni bardzo zmaterializowany zapomniał. I tu mi się przypomina świadectwo świętej Faustyny, która mówi, że Polska będzie wywyższona, jeżeli będzie wierna Chrystusowi, tak? Będzie wierna swojemu dziedzictwu chrześcijańskiemu, swojej tożsamości chrześcijańskiej. A więc tu rzeczywiście widzę tak futurystycznie tą rzecz, że mamy takie swoje kolejne 5 minut chyba po czasach Solidarności, że zaczynamy naprawdę istnieć w Europie w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Nawet mówi się o tym, żeby jednak w Polsce nie anulować tych wstrzymywanych wszystkich opłat z Brukseli. Patrzy się już na nas w zupełnie inny sposób, a jednocześnie świat, widząc to miłosierdzie, wielkie miłosierdzie Polaków, chyba kojarzy nas coraz bardziej z Janem Pawłem II i ze świętą Faustyną, jeżeli to tutaj ma jakieś głębsze korzenie. W każdym razie w tym zderzeniu z materializmem Zachodu i z ideologizacją Wschodu, zaczynamy moim zdaniem stawać przed bramy ogromnej szansy. Jeżeli Ukraina dała takie piękne świadectwo swojej przebudzonej tożsamości i ogromnej jakiejś takiej szansy na przyszłość, bo myślę, że to już chyba sami Ukraińcy widzą, że coś nowego się dzieje.
Panie doktorze, prosimy bardzo. Pan Piotr nam się chyba rozłączył.
No cóż, można tylko dopowiedzieć, aby tak się stało, by ten renesans i w naszej ojczyźnie, i w narodach słowiańskich nastąpił, ale tak pozwolę sobie jednak taką wątpliwość wyrazić, czy rzeczywiście świat nawrócił się, można powiedzieć, czy się nawróci, czy rzeczywiście Europa, decydenci Unii Europejskiej spojrzą inaczej na Polskę, aby tak się stało. Ale to wymaga naprawdę głębokiej przemiany też wewnętrznej.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Odbieram kolejny telefon. Halo? Tak, halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
A, dobrze, teraz moja kolej. Szczęść Boże, szczęść Boże.
Kto się do nas zadzwonił?
Ja jestem Albert, się nazywam.
Witamy.
Chciałbym tutaj, nie wiem ile dokładnie mam czasu, ale mianowicie chciałbym poruszyć parę kwestii, postaram się streścić. Po pierwsze, oczywiście temat jest tożsamość narodów słowiańskich, aczkolwiek też zauważyłem, że się przewijał temat rzezi wołyńskiej. Chciałem tutaj tylko taką krótką dygresję zrobić, jeśli można. Mianowicie, że oczywiście stało się to, co się stało. Moja rodzina też tam zginęła i wioska tam została spalona. Chciałbym jednak zauważyć, że też moim zdaniem to jest akurat kwestia też tego, że warto też zauważyć, że jest to wykorzystywane moim zdaniem w pewien sposób przez propagandę rosyjską. żeby też jest to nadmiernie podkreślane podczas, gdy warto też pamiętać, że co na przykład komuniści zrobili, co zrobiło Imperium Rosyjskie. Po drugie, chciałbym zauważyć, jeszcze odnieść się, że bardzo niedawno jeszcze taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście ja wiem, że to są takie słowa bardzo być może kontrowersyjne, które mogą się wydawać właśnie takie sporne, aczkolwiek chciałem zauważyć, że to nie pierwszy raz w historii, kiedy coś takiego mamy. W weselu Stanisława Wyspiańskiego jest dokładnie taka sama sytuacja. Praktycznie nawet rok był poniekąd podobny, tam chyba 48, nie pamiętam teraz dobrze, kiedy chłopi polscy mordowali szlachciców polskich i sprzedawali bodajże Austriakom ich głowy za pieniądze. I mówił wtedy tam jeden z nich, mego ojca piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. To się działo wiek później, czyli podobnie jak teraz. I oczywiście jeszcze długo żeśmy się dogadywali, polscy chłopi dogadywali się z polskimi szlachcicami. I to nie było tak, że bynajmniej ci chłopi nie wielbili te, na przykład Jakuba Szeli, śpiewali o nim piosenki i tak dalej, a jednak jakoś było, dało się dojść do jakiegoś porozumienia, to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi potem o tę tożsamość narodów słowiańskich, oczywiście tutaj też taki dosyć może niepopularny pogląd wyrażę. Jakiś czas temu słuchałem przemówienia Łukaszenki, Aleksandra, właściwie paru przemówień, różnych fragmentów, jakichś debat Władimira Putina w celu takim, żeby zrozumieć też poglądy drugiej strony. No i chciałem zauważyć, że tam jest fenomen, którego my u nas nie obserwujemy. Mianowicie, że propaganda białoruska, również rosyjska, także serbska, mocno, wydaje mi się, bułgarska, tych jakby krajów, które podchodzą pod prawosławny świat słowiański, mocno opiera się również pod wpływami cerkwi prawosławnej, ale również tej narracji na przykład jednoczenia ziem ruskich o jedność narodów słowiańskich i o jedność albo o jednoczenie ziem ruskich właśnie, że Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie to jest jeden naród. U nas czegoś takiego nie ma. Łukaszenka mówił wyraźnie, na przykład róbmy coś takiego, żebyśmy my, narody słowiańskie, oczywiście miał tu na myśli tylko wschodnich Słowian, żebyśmy żyli w pokoju i tak dalej, że powrócimy Ukrainę na łono naszego słowiaństwa i w tym podobnie. Jakiś czas temu nawet Putinowi samemu było zadawane pytanie nie pamiętam, to był jakiś sekretarz Republiki Czeczeńskiej na temat tego, czy jakaś jedność słowiańska będzie możliwa. Putin się tam odniósł do tego pytania tak dosyć ambiwalentnie, no ale jednak chciałem zauważyć, że jest to duża różnica, ponieważ u nas na przykład taka tematyka raczej nie jest podejmowana. No, można sobie wyobrazić, co było, gdyby ktoś na przykład, nie wiem, prezydentowi Dudzie takie pytanie zadał. Prawdopodobnie byłoby to wysoce osobliwe, byłoby to dziwnie odebrane. To, co chciałbym powiedzieć, mianowicie jest to, że jeśli od tylu lat, że tak powiem, już od czasu, wiadomo, początków ideologii wielkoruskiej, która się zrodziła w tym księstwie moskiewskim, ciągle się wspomina o tej tożsamości słowiańskiej. Myślę, że warto się zastanowić, czy jednak ona rzeczywiście w jakiś sposób nie jest efektywna. Chociaż w pewien sposób, że tak powiem, częściowy, skoro nadal jest używana przez Związek Radziecki, używana przez Jugosławię, używana w Serbii, używana po dzień dzisiejszy. Dlatego myślę, że oczywiście nie można mówić o żadnym o żadnej tożsamości narodowej. Aczkolwiek budzi jakby moje wątpliwości, czy aby nie można mówić o jakichś znamionach pewnej, nie wiem, tożsamości, czy jakby pewnej świadomości dawnej wspólnoty obecnie wśród ludzi, niektórych, bo nie wszystkich oczywiście. Dlatego myślę, że... no i oczywiście teraz też są w trakcie historii jakieś dowody na to, że oczywiście ta tożsamość tam nawet jeszcze przez średniowiecze się jakoś utrzymywała. Jakieś przesłanki może przynajmniej, może nie ujmę tego jako dowody, ale na pewno przesłanki. Na przykład jest artykuł pana Andrzeja Janeczka z Akademii Nauk Warszawy bodajże na temat różnych takich właśnie przesłanek, chociażby sam galanonim. Jak będę się za bardzo rozlekać, to może się...
Już powinniśmy lądować powoli, że tak powiem.
Można powiedzieć, no tak samo odtąd, tak, galanonim, tam wszystko to było wspominane. Cyryli metody, to już oni dążyli w pewien sposób do jakiegoś wspólnej chrystianizacji słowa na wspólnym gruncie. No i ja tutaj zmierzam do tego, że nie odrzucałbym całkowicie tego pojęcia słowiańszczyzny wśród narodu polskiego. A to dlaczego? Dlatego, że jeśli coś takiego się przewija przez dzieje, tak jak już mówiłem, jeśli coś takiego jest wykorzystywane, nawet sam Jan Paweł II, to tam parokrotnie się powoływał na to dziedzictwo, nazywał na przykład Serbo-Łużyczan braćmi i tak dalej, mówił o korzeniach, o wspólnym dziedzictwie językowym, dziejowym. Mianowicie, czy nie można się też na to na przykład powołać u Ukraińców, u Białorusinów, w sensie, żeby tworzyć jakiś naród, bo to oczywiście nie każdy może być, każdy ma swój własny naród i tak dalej. Ale czy nie mógłby być to jakby jeden z dodatkowych czynników jednoczących, na przykład chociażby oprócz tej tradycji Rzeczpospolitej i tak dalej?
No tak, tylko...
Na pewne pokrewieństwo, na pewne pobratymstwo.
Oczywiście. Bardzo dziękujemy, panie Albrecie, za ten telefon. Prosimy.
Jeśli mogę jeszcze dodać, już tak kończąc. Ja oczywiście wiem, że to jest wykorzystywane przez propagandę rosyjską w celu twierdzenia, że trzeba teraz jednoczyć wszystkie narody słowiańskie, bo będzie Unia Słowiańska. No moim zdaniem to jest bzdura, ponieważ no wiadomo, że to by była Rosja wtedy, tak?
No właśnie.
Mam na myśli o przedstawieniu jakby z tego z innej strony, że tutaj też my mamy jakby podobną, mamy też jakby słowiaństwo jakby w innej odsłonie takiej.
Tak, to znaczy generalnie, bardziej generalnie chodzi o współpracę i o kooperację wspólną niż o jakąś unifikację i tworzenie jakiegoś, nie wiem, państwa czy czegoś w tym stylu. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Panie doktorze, prosimy o słowo komentarza.
W zasadzie to można powiedzieć, że mówiliśmy o tym zróżnicowaniu w pierwszej części audycji, drugiej telewizyjnej, radiowej, zróżnicowaniu losów, dziejów Słowian zachodnich, wschodnich, południowych. Także oczywiście nam bliżsi są Słowianie zachodni, ale ta współpraca o charakterze takim politycznym, gospodarczym może być oczywiście szersza. Także warto może tutaj przypomnieć programy, wizje przyszłego ładu po II wojnie światowej, które były prezentowane przez poszczególne ugrupowania polskiego państwa podziemnego, czy też później struktur emigracyjnych, i to obejmującego zarówno socjalistów niepodległościowych, ludowców, nurt chrześcijańsko-społeczny, nurt narodowy, piłsudczykowski. I to jest, tutaj mamy pełną zgodność, znaczy jest absolutnie wszystkie ugrupowania, mniejsze, większe, opowiadały się za, powiedziałbym taką, różnie to używały, różne słów, więc, ale za współpracą na obszarze Europy Środkowej. Te rozważania w poszczególnych programach partii politycznych, to jest to 45, 44, są bardzo uszczegółowione, bardzo interesujące i tu jest absolutnie pełna zgoda. Różnie to nazywamy, jak mówię, konfederacją, bądź też jakimś blokiem państw, czy Unią Słowian nawet zachodnich, tak to nazywano, różnie to wyglądało. Czyli między Rosją a Niemcami, że powinien powstać taki blok właśnie państw współpracujących ze sobą. Natomiast problem polegał na tym, że to były konstrukcje też teoretyczne, na pewno bardzo interesujące i absolutnie konieczne, no ale różnie w szczegółach wyglądała, więc jedni uważali, że na przykład należy bardziej współpracować z, powiedzmy, taką osią, na przykład Warszawa-Budapesz albo Warszawa-Bukaresz inni. Różnie też widziano Ukrainę, bo myślałem, że będzie niepodległa w tym układzie i tak dalej, więc znów można powiedzieć, te szczegóły były różnicujące, ale taka idea współpracy krajów słowiańskich, czy szerzej nawet, ja bym powiedział, bo w tej chwili trzeba by chyba mówić o współpracy narodów Europy Środkowej, bo to też jest bardzo mocno, bardzo silne takie pojęcie występujące realnie po prostu w historii, czyli po prostu ta wspólnota narodów środkowo-europejskich, czy też Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż niektórzy kwestionują to, tą zbitkę. Tak czy inaczej, niewątpliwie kwestia współpracy, szeroko rozumianej współpracy między narodami, państwami, bliskimi sobie, współpracy nie tylko z powodów jak gdyby takich geopolitycznych, co jest oczywiście bardzo istotne, czyli bezpieczeństwa zewnętrznego, ale takiej współpracy, która ma no, pomnażać to wspólne dobro narodowe i kształtować rzeczywiście dobrze rozumiany taki uniwersalizm oparty na wartościach przede wszystkim chrześcijańskich. To jest rzecz na pewno bardzo, bardzo ważna i wciąż absolutnie aktualna.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie powalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Południa, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. I tak przysłuchując się tej dyskusji, nasuwa się tutaj mi jedno po prostu zdarzenie, bardzo ważne zdarzenie, mianowicie Fatima i to, co Matka Boża objawiła Fatimie odnośnie tego, co się teraz dzieje. Otóż Matka Boża zażądała, żeby papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i w wyniku tego Rosja się nawróci i nastanie pokój. Jeżeli nie, no to wtedy Rosja dalej będzie rozszerzać swoje błędy, prześladując Kościół i doprowadzając do wojny. I taki stan akurat jest. Ateizm i Rosja, to co rozszerza po całym świecie te błędy, prześladują Kościół i teraz spowodowały wojnę. Dlatego jest, no przynajmniej ja wyrażam taką nadzieję, że to, co papież Franciszek zamierza zrobić 25 marca, się to zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, poświęcenie Rosji z wszystkimi biskupami Rosji i Ukrainy, no bo to właściwie Rosja i Ukraina to jest w tej chwili to samo, co była w 17 roku Rosja, że może to zostanie spełnione zgodnie z żądaniami Matki Bożej, może wtedy Matka Boża nawróci Rosję i nastanie pokój.
No ale panie Tadeuszu, na pewno musimy brać pod uwagę, że nie możemy na to patrzeć w sposób magiczny, że papież wypowie słowa i nagle cyk, wszystko się odwróci i wszystko się nawróci. No to też tak na to nie możemy patrzeć z kolei.
Nie, to nie chodzi o to, żeby tak patrzeć, tylko chodzi o to, żeby po prostu, bo z samej tej audycji wynikało, że bardzo trudno jest, że tak powiem, zmienić mentalność narodu, szczególnie narodu rosyjskiego, który w tej chwili jest w takiej propagandzie, że po ludzku rzecz biorąc nie jest w stanie go się nawrócić.
Przykre to jest, ale zawsze był.
A o tym prosiła Matka Boża. A jeżeli Matka Boża obiecała, że Rosja nawróci, to ja w to wierzę, że Matka Boża sposobie takie swoje
oczywiście,
ma.
Oczywiście, no, to jak najbardziej.
Słońca, który odbył się w Fatimie,
to nawrócił 100 tysięcy ludzi, świadków tego, a tam byli ateiści, niewierzący, masoni, różni inni, wszyscy się nawrócili.
Panie Tadeuszu, rozumiemy o co chodzi. Rozumiemy, o co
się
chodzi.
Nie nawrócić, więc po prostu to jest jedyna nadzieja, że to się coś zmieni, bo jak nie, to tylko będzie gorzej.
Mm-hmm. Rozumiemy, bardzo dziękujemy za to przypomnienie, no i liczymy na ten dzień 25 marca. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy, serdecznie witam pana doktora, ojca prowadzącego i tylko w uzupełnieniu, pan doktor jak tłumaczył o tożsamości, to cały czas myślałam o tym, przepraszam, bo to tak wtrącę, że w 1918 roku Leopold Staff, jak odzyskaliśmy niepodległość, napisał wiersz Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. I tam były takie słowa. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można sobą. I ja tożsamość rozumiem jako bycie sobą. Może tak zbyt prosto, ale można też sięgnąć do grobu Agamemnona słowackiego. Przecież romantycy. Mickiewicz przede wszystkim o literaturach słowiańskich, prawda, wygłaszał wykłady w Paryżu i to też warto poczytać. To znaczy i cała ta dyskusja romantyków i w grobie Agamemnona, w testamencie, że byłaś, prawda, papugą, a teraz jesteś niewolnicą cudzą i właśnie odwołał się do tego potem Staff, jak odzyskaliśmy niepodległość. I dla mnie właśnie takie proste jest to, że bycie sobą, że jak się wybiła Polska na niepodległość, czyli nie była od nikogo zależna i każdy kraj i każdy naród, który nie jest od nikogo zależny, i to wtedy jest sobą. I to tylko tyle, bo to na pewno jakoś się łączy. A słowiańskie korzenie, no to warto by Mickiewicza, który jednak uważał, no mnóstwo poetów i pisarzy uważało, że jednak jesteśmy Słowianami. My Słowianie lubimy sielanki. No i teraz nas tak różnie traktują Słowian. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Mario, z Panem Bogiem. No to, o czym też żeśmy mówili, panie doktorze, że jedną ze składowych tej tożsamości narodowej, to co też przed chwilą wspomniała nam pani Maria, to jest też ta wysoka kultura. To znaczy ta kultura, do której my jesteśmy się w stanie odnieść, ta, która łączy nas w takich niezwykłych momentach dziejowych. Romantycy, tak, przeżywamy rok romantyzmu, romantycy, którzy właśnie gdzieś pokrzepiali serca, tak, i podnosili na duchu, zagrzewali do walki, ale we wszystkich historiach, znaczy w całym czasie mieliśmy te przykłady. Czy w perspektywie naszych narodów zaprzyjaźnionych, naszych narodów wschodnich sąsiadów, wiadomo, Rosja tutaj bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli patrzymy na Ukrainę i na Białoruś, czy z wyjątkiem jakichś tam regionalnych rzeczywistości możemy mówić o czymś takim? Czy to jednak jest cały czas bazowanie na kulturze rosyjskiej?
No, wydaje się, że jednak tak. No, nie chciałbym, żeby to źle, że tak powiem, zabrzmiało, no ale kultura rosyjska, literatura rosyjska, muzyka, to są rzeczywiście, powiedziałbym, osiągnięcia na skalę światową, na pewno europejską. Ta literatura jest bardzo ceniona, znana, no można wymienić oczywiście szereg tutaj nazwisk. Mówię o literaturze, mówię o poezji, no bo one są jak gdyby takim nośnikiem tej kultury, czyli słowa po prostu. Jeśli mówimy o tych, powiedziałbym, uwarunkowaniach, no chyba jednak wciąż, nazwijmy, doskonalenia, kształtowania narodowości ukraińskiej czy białoruskiej, a te trudności, jak mówiliśmy, wynikają no, z pewnych uwarunkowań tych związków ze Wschodem, z Rosją, to na pewno to też jest bardzo, bardzo ważne. I jeśli mówimy o tym odrodzeniu, o tym no, dobrym przykładzie teraz Ukrainy, to owszem, ale to są działania, powiedziałbym, o charakterze takim oczywiście obronnym, własnej ojczyzny. Natomiast ta pełnia rozwoju narodowego no też jest związana z kulturą, jest związana ze słowem i nawet może taka mała rzecz, ale też niektórzy zwracają uwagę, że no mimo wszystko wojna, mimo niesamowitych dramatów, one nie usprawiedliwiają jakiejś takiej nienawiści, także nienawiści słowa, które pojawiają się, które są, powiedziałbym, nawet wszechobecne po jednej i po drugiej stronie. No nienawiść nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem. A zatem no ta myślę, że ta ojciec mówi o tej kulturze i tak dalej, no myślę, że ta kultura także ta literatura, no właśnie wspomniana chociażby literatura romantyczna, jest mniej lub bardziej oczywiście znana i na Ukrainie, i Białorusi, i Mickiewicz, i Orzeszkowa na przykład na Białorusi, więc no i tutaj już zostawmy kwestie ewentualnych jakichś tam pokusy przywłaszczania sobie na przykład Mickiewicza, ale chodzi o to, że po prostu, żeby ta literatura jednak żyła, żeby ona no, ta literatura romantyczna przenikała również i była inspiracją przede wszystkim dla literatury czy kultury szerzej rozumianej współczesnej ukraińskiej, żeby, bo to są chyba dobre odniesienia, bo jeśli też nie będzie jakiegoś odniesienia, jakiegoś zakorzenienia, no to też może być ta kultura nihilizmu, czyli w zasadzie można powiedzieć, będzie antykulturą.
No właśnie, tym bardziej, że no, powiedzmy też sobie to szczerze, mówimy o społeczeństwie, no, dużej części, no to też nie ma co ukrywać, która do połowy XIX wieku, nawet do niektórych momentów początków XX wieku była w dużym stopniu, no mimo wszystko jednak analfabetami, więc nawet rozwój tej rzeczywistości, tak jak chociażby literatura, no za bardzo nie mógł dojść, w cudzysłowie, pod strzechy, jak to się mówiło, tylko rzeczywiście no nie było tych możliwości takich.
No niestety tak, to prawda. I tutaj myślę, że to też tłumaczy różne takie no nieakceptowalne zachowania, które miały miejsce. Także no można sobie życzyć, żeby ten poziom tej kultury był bardzo ważny, bo to się też mierzy się jak gdyby no kwestie rozwoju, przede wszystkim narodu, to jest rozwój duchowy, a jak pani Maria tutaj chciałam wrócić właściwie, tak, bo to odnosiła się do Staffa, to rzeczywiście jest no, bardzo trafna definicja tożsamości, tak, to jest po prostu bycie sobą.
No właśnie, jeden z analityków, porównując te dwa narody, naród białoruski i naród ukraiński, pokazał nawet właśnie to współczesne patrzenie, nawet po takiej zwykłej, prostej, wydawałoby się codziennej rzeczy, jak telewizja. Telewizja ukraińska bardzo mocno czerpie swoje wzorce z telewizji zachodniej. Telewizja białoruska z naturalnych no, przyczyn czerpie swoje wzorce z telewizji rosyjskiej. No i tu już mamy pierwszy jakiś taki moment, kiedy widzimy, w którą stronę każdy z tych krajów podąża.
No tak, język rosyjski jest na Białorusi, prawda, językiem no dominującym, więc można powiedzieć. To też pewnie z tego wynika.
Chrystus i Maria, zawsze Cię widzę.
Teraz i zawsze. Któż się do nas
dosłał?
Witamy.
Ja chciałam zadać takie pytanie. Czy pan doktor, profesor, przepraszam, nie znam dokładnie tytułu, ale nie zauważa analogii do tego, co się dzieje, co się działo zanim Polska popadła w niewolę trzech zaborców. Otóż, kiedy Polska była taka potężna, zaczęto ją rozsadzać, mówiąc kolokwialnie, od środka. Ponieważ zaczęto albo zazdrościć, albo się jej bać, no mogły być różne po prostu obawy, i po prostu zniszczono ją doprowadzono do tego, że naszym kosztem wzbogacali się nasi zaborcy. I to było przygotowywane przez lata. Natomiast teraz także przez lata wiele rzeczy przygotowywano. I teraz, kiedy zaczęto mówić o tym przymierzu Trójmorza, gdzie naprawdę Polska, która rzeczywiście mniej się oglądała na Unię, a więcej liczyła na siebie, znowu się chyba przestraszono, żeby Polska nie stała się mocniejsza, ważniejsza, więc zrobiono zamieszanie. Teraz po prostu, no mnie się wydaje, ja sama pomagałam teraz uchodźcom, ale wydaje mi się, że robienie takiego zamieszania, rozbijanie jednolitego narodu zawsze doprowadzi wcześniej czy później do jego zagarnięcia. Dlatego, że to już nie będzie jednolita masa, tylko to już każdy będzie zaczął pilnować swoich interesów prywatnych. No ja się tego boję. Rosja, tutaj tylko jedno przytoczę, słyszałam, że Rosja w tej chwili mówi, że przecież musi się upomnieć o ziemie, które należały do Związku Radzieckiego. Przepraszam bardzo, Związek Radziecki ile lat istniał jako Związek Radziecki? Ponad 100? A Polska ponad ile lat istnieje? Ponad 1000. W związku z tym może jednak zacznijmy patrzeć i odwoływać się do swojej starej historii, wcześniejszej. Bo ja uważam, że nie odwoływanie się do tego, nie mówienie o tym, to już jest umniejszaniu, na przykład mnie, jako Polce, umniejszanie naszej godności narodowej, mojej osobistej, bo ja się szczycę tym, że jestem Polką, że miałam takich królów w swojej historii. Owszem, byli różni, też robili różne dziwne rzeczy, ale jednak zawsze w taki czy inny sposób tą Polskę wzbogacali, rozwijali. No, często było tak, że to nie było z ich winy, tylko na tyle, ile im sąsiedzi pozwolili, prawda? Tutaj mam na myśli wschód lub zachód. Proszę zatem, ja się bardzo boję tego, że tak wiele nacji zaczyna być w naszym kraju. Natomiast nawet słyszałam bardzo przykry głos, tutaj parę dni temu rozmawiając, jest pan, który uważa, że powinniśmy być właśnie multikulti. On się wręcz modli, no chyba do szatana, o to, żeby po prostu Polska nie była tylko Polaków. No wie pan, to jest szok. Już się ujawniają bardzo, bardzo negatywne jakieś głosy, jakieś zamieszania w małych środowiskach, ale to może się rozpłynąć szerzej. No nie będę przedłużać, serdecznie pozdrawiam i proszę mi to coś tak wyjaśnić, żebym troszkę się uspokoiła, bo ja patrzę na to bardzo czarno.
Pani Bernadetto, gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy, panie doktorze.
Ja myślę, że możemy być spokojni. Mamy taką historię, która absolutnie uprawnia nas do wyrażenia takiej opinii, takiego stanowiska. Owszem, straciliśmy na 123 lata państwowość, były rozbiory. I to był oczywiście dramat, ale nie tylko dramat Polski. To po prostu był dramat Europy i okazało się, że bez Polski Europa też nie jest w stanie zachować pokoju, ponieważ Polska no, pełni ważną rolę tutaj w Europie Środkowej. Natomiast oczywiście myślę, że tak, no z jednej strony, jak pani mówiła, na pewno tak i można by bardzo wiele na ten temat mówić, że te rozbiory, te działania przeciwko Polsce były przygotowywane przez lata, no ale cóż, tak jest po prostu, no tak jest niestety i trzeba mieć tego świadomość i trzeba po prostu o tym wiedzieć i przeciwdziałać tym próbom. No na przykład taka pierwsza w zasadzie można powiedzieć próba rozbiorów to był okres potopu szwedzkiego, a w zasadzie taka konferencja w Radnot w 1657 roku, gdzie właśnie takie państwa jak Siedmiogród, Brandenburgia, Szwecja, no po prostu przeprowadziły właśnie ten, próbowały przeprowadzić akt rozbioru po prostu Polski. I to były był on motywowany tymi względami ideologicznymi, znaczy państwa protestanckie, państwa, które dążyły do tego, żeby osłabić w ogóle katolicyzm w takim wymiarze europejskim, więc Polska jest oczywiście, można powiedzieć, na celowniku niestety od wielu, można powiedzieć, dziesięcioleci, no ale tak to wygląda, ale z drugiej strony jeśli chodzi o ten upadek państwa polskiego, no oczywiście tutaj nie będziemy wchodzili już w szczegóły, ale trzeba powiedzieć, że on ma różne także inne uwarunkowania i zewnętrzne związane z pewną sytuacją międzynarodową, z układem sił, pewnie i też z błędami polskiej polityki zagranicznej, także to nie jest tak, że jesteśmy jak gdyby skazani, że jakiś fatum wisi nad Polską, na szczęście czegoś takiego nie ma, ale oczywiście to jest też kwestia pewnego wyboru, pewnego rozsądku, pewnych umiejętności, które posiada po prostu naród, które posiada określone pokolenie w danym czasie.
No, jak to mówił wieszcz, nasz naród jak lawa, z wierzchu twarda i zimna, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie zagasi. Co daj, Panie Boże?
I mamy na tą właśnie, tak dalej są te słowa, żeby po prostu zignorować, nazwijmy tą właśnie lawę.
Dokładnie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
I szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił.
Kłania się Jacek z Krakowa.
Witamy.
I niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
I wspaniała audycja. Ja chciałem tutaj nawiązać do teorii cywilizacji profesora Konecznego. I osobiście, będąc parę lat temu w Połtawie, jeszcze przed Majdanem, stwierdziłem, że tam Połtawa to jest 350 kilometrów jeszcze na wschód od Kijowa i z przyjemnością doszedłem do wniosku, rozmawiając z tymi ludźmi, tam z 10 dni i przebywałem, że to są ludzie z naszej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej. No, od 1385 roku, prawda, od Unii Krewskiej w sumie żyliśmy w jednym państwie. Potem przed samą Unią Lubelską Zygmunt August wydzielił Ukrainę, jako wielki książę litewski wydzielił Ukrainę z państwa litewskiego i włączył do korony, czyli do Polski. Mniej więcej to się pokrywa granice, mniej więcej przypominają obecne granice. Także myśmy tą cywilizację przez te kilkaset lat, ponad 600 tam zanieśli i ona faktycznie tam jest. I to mnie bardzo zbudowało, jak to stwierdziłem. Zresztą oni sami mnie tak podpytywali, czy mnie nazwisko Wiśniowiecki coś mówi. Jak im potwierdziłem, że jak to wielki książę, jego syn był królem Polski, bardzo się ucieszyli. Powiedzieli, że Połtawę lokował właśnie książę Jeremi Wiśniowiecki. I faktycznie tam książę Wiśniowiecki, on czuł się Polakiem, zresztą przeszedł na katolicyzm, uważając, że być Polakiem to być katolikiem. Natomiast myślę, że dbał o ten rejon, czyli to swoje księstwo na Zadnieprzu bardzo. Tak też myślę, że większość tam ludzi właśnie tam na Ukrainie, tej wschodniej, czuje związki z Polską, bardzo jest pozytywnie do Polski nastawiona, a część nawet kojarzy, że ma jakąś krew polską gdzieś tam po przodkach. Podejrzewam, że kiedyś jak zaludniano tam te tereny, między innymi książę Wiśniowiecki, to tutaj ze swojej włości w Polsce...
Rozłączył się pan Jacek. No, ale panie doktorze, słowo komentarza.
No słowo, przede wszystkim dobrze, że taka wypowiedź ma miejsce. To jest to też pokazujące jak gdyby taki aspekt, no pewien pozytywny. Myślę, że może czasem nazbyt, my, że tak powiem, mamy takie podejście malkontenckie, ciągle na jakiś taki brak, powiedziałbym, wiary i tak dalej. Tutaj pan dostrzegł pewne elementy ważne i po raz kolejny przywołał pan Feliksa Konecznego. Chciałem powiedzieć, że na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam były audycje, sam miałem przyjemność swego czasu też mówić o Feliksie Konecznym. Dzisiaj też odwoływaliśmy się to rzeczywiście do tej postaci. To jest naprawdę wybitny uczony. warto sięgać do jego myśli.
I odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się tym razem Jacek, ale z Warszawy. Tutaj chciałem właśnie podkreślić, jeżeli mówimy o tożsamości narodów słowiańskich, no wielką rolę na przykład w przypadku naszego narodu. Nasz naród powstał, jak wiemy, w 966 roku po przyjęciu poprzez Kościół rzymskokatolicki, poprzez Czechy cywilizacji łacińskiej. No od tego pod Bolesław Chrobry, potem jego wielka rola. I od tego czasu właściwie my jesteśmy jako naród. Przedtem nie było narodu polskiego, były plemiona. Tutaj patrzmy na zachód od nas. Plemiona słowiańskie między Odrą a Łabą. Pięknie to opisała Zofia Kosak-Szczucka ze swoim mężem w książce Troja w północy, gdzie właśnie opisuje, że te narody, znaczy te plemiona, bo to nie były narody, one co prawda się połączyły w dwa takie bardzo duże związki, jeden obok Żydów, drugi Wieletów, ale nie przyjęli chrześcijaństwa i to było ich zgubą. Germanie, Niemcy ich tam tworzyli, Marsie ich po prostu częściowo zamordowali, częściowo zniemczyli i nas by ten sam los spotkał, który właśnie spotkał tych do XIII wieku, ich tam wykańczali praktycznie. I tutaj właśnie warto podkreślić to, co Roman Dmowski mówił, że ten nasz, powiedzmy, rola tutaj i słowiańszczyzny w tym właśnie, że ratowaliśmy się przed tą Drangnachosten, nawałą germańską, no w czasie II wojny światowej, pamiętam, gdyby Niemcy wygrały, no to było, wszyscy byśmy do pieca trafili, do kominów, praktycznie wszyscy Słowianie, no w mojej ukochanej Warszawie od wielu pokoleń, na 1 300 000 mieszkańców Warszawy, ciągle powtarzam, to Niemcy zamordowali 900 000 ludzi. Wiemy, że zniszczyli z premedytacją nasze piękne miasto. No i gdyby nie nasi bracia Rosjanie, to nas by dzisiaj po prostu nie było. To bardzo mocno podkreślał Roman Dmowski, że również po pierwszej wojnie światowej należało stawiać na Rosję, później oczywiście Francja, Anglia, Marszekwosz, bo po prostu w innej sytuacji nas by nie było.
Panie Jacku, bardzo musimy kończyć. Panie Jacku, musimy
jeszcze
kończyć.
Jedno zdanie. Roman Dmowski mówił właśnie, że Ukraina to jest humbug taki z robomasońskiego. Taki bardzo sztuczny i popieranie go i rusofobia to jest z naszej strony wielka lekkomyślność. Chciałbym się, żeby pan doktor do tego ustosunkował. Króluj nam Chryste.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, panie doktorze, już też tak powoli.
Ja i na zakończenie. Kończymy, tak?
Tak, dokładnie.
Tak, to ja bardzo dziękuję za tę audycję, dziękuję ojcu za zaprowadzenie i taką inspirację. I także dziękujemy za wypowiedzi naszych słuchaczy. I w odniesieniu do ostatniego tutaj głosu pana Jacka z Warszawy, to oczywiście przyjęcie chrztu Polski to jest bardzo ważne wydarzenie. Ono miało miejsce 14 kwietnia 1966 roku, a zatem można powiedzieć, to jest data bardzo prawdopodobna. A zatem pamiętajmy o tej rocznicy, to już niedługo, tym bardziej, że Sejm Rzeczpospolitej stosowną uchwałą przyjął jako święto państwa polskiego, właśnie chrzest. I no jasne, gdyby Mieszko nie przyjął chrztu, Polska podzieliłaby los pogańskich Słowian połackich, zniknęłaby z mapy świata, bądź ziemie polskie stałyby się częściami państw sąsiedzkich. No a przodkowie nasi by po prostu mówili po niemiecku, czesku czy po rusku. I chrzest polski to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w naszej ojczyźnie. Ono zdefiniowało powołanie, tożsamość, kulturę naszego narodu. I wybór, którego dokonał książę Mieszko I, no Polska potwierdziła całą swoją historią. Jan Matejko przedstawił w swoim obrazie Mieszka I jako władcę, który w prawej ręce trzyma wzniesiony w górę miecz,
a w lewej krucyfiks. I tak już pozostało, można powiedzieć, w naszych dziejach. Krzyż i miecz stały się znakami polskiej historii. I też głęboka wdzięczność, można powiedzieć, nas w stosunku do Czechów, do tej, jak to niektórzy mówią, Matki Chrzestnej, czyli księżniczki Dobrawy, żony Mieszka I. I niezależnie jak te losy później polsko-czeskie się układały się różnie, to ten
no jak
związek,
to w rodzinie.
Jak to w rodzinie był ważny, oczywiście.
Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy czas naszych audycji. Przypomnę, w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja gościliśmy pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, prezesa Stowarzyszenia Wiara i Czyn, a tematem naszym była tożsamość narodów słowiańskich. Jeszcze raz Bóg zapłać, panie doktorze.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo gorąco i serdecznie wszystkim państwu dziękuję za ten czas.